Drodzy, dzisiaj chciałbym pochylić się nad Bożym Słowem, które jest zapisane w Ewangelii Marka, 9 rozdział, 31 werset. Czytamy tak. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, i nauczał w synagogach, i zwiastował Ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Dzisiaj chciałbym podjąć temat uzdrowienia. Jest to gorący temat, bo nawet Boże Słowo tak wskazuje. Nie wiem, czy wiecie, że 25% treści Ewangelii, wszystkich czterech Ewangelii, dotyczy uzdrowienia. A więc był to temat w oczach Bożych bardzo ważny, czy jest bardzo ważny. Jak wiemy z doświadczenia, jeśli ktoś się bliżej przyglądał, w chrześcijaństwie pokutują, czy funkcjonują, czy żyją, może żyją, najlepsze słowo, różne poglądy na temat uzdrowienia. Są tacy, którzy głoszą, że każdy człowiek może być uzdrowiony. Wystarczy, żeby miał tylko odpowiednią wiarę i nie ma problemu. Nawet powstały szkoły uzdrawiania. A więc ja to rozumiem tak, że jest jakaś technika, którą trzeba opanować i uzdrowienia będą się sypały jak z rękawa. I to jest jedna skrajność. Druga skrajność mówi tak. Uzdrowienia występowały w czasach Jezusa. Kiedy Jezus chodził na ziemi, to ludzie doświadczali uzdrowienia. No ale teraz Pan Jezus jest w niebie. A w związku z tym na dzień dzisiejszy nie ma uzdrowień, a ci, którzy twierdzą, że zostali uzdrowieni, to oni tak naprawdę manipulują. To są te dwa jakby skrajne poglądy, a pomiędzy tym jest jeszcze mnóstwo różnych pośrednich. I kiedy ktoś głębiej zainteresuje się, a często bywa tak, że jak ktoś jest chory, ma poważne problemy ze zdrowiem, a jest chrześcijaninem, zadaje sobie pytanie, Boże, jak to jest? I zaczyna studiować, zaczyna czytać różne książki, różne wykłady i zaczyna mieć coraz więcej dylematów w swoim sercu. Mówię tak, ponieważ też w swoim życiu przechodziłem różne etapy, jeśli chodzi o uzdrowienie. I dzisiaj chciałbym się podzielić moim doświadczeniem, moimi przemyśleniami, z którymi nie wszyscy muszą się zgadzać. I drodzy, chciałbym zacząć od takiego pojęcia teologicznego, które brzmi wtargnięcie eschatologiczne. Bardzo ładnie to tak brzmi. Co to jest? Eschatologia to jest nauka o rzeczach przyszłych. Z języka greckiego, eschato, logia to jest nauka. Jest to nauka, która mówi o tym, co będzie, co się wydarzy w przyszłości, co Bóg zaplanował w swojej wieczności. I drodzy, jeśli chodzi o eschatologię, to Żydzi mieli taki swój pogląd. Oni wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz, nastąpi zakończenie pewnego wieku, pewnej ery, i kiedy Mesjasz przyjdzie, nastąpi nowa era. I bardzo często możemy czytać w Ewangeliach, jak apostołowie pytają, ludzie pytają, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Kiedy ustanowisz nowe królestwo? Bo w ich zrozumieniu, w ich pojmowaniu to właśnie ten etap. I pozwólcie, że zobrazuję to troszeczkę, bo to zawsze lepiej potem zostaje. Tu mamy narodzenie, czyli stworzenie człowieka. Tutaj jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I Żydzi uważali, że od tego momentu, czy do tego momentu kończy się pewien etap i rozpoczyna się nowy etap. Ale Pan Jezus ich wyprowadził z błędu. Mówi, to prawda, że rozpoczął się nowy etap, ale nie zakończył się stary. Kiedy zakończy się stary ten pierwszy etap. Pierwszy etap zakończy się, kiedy Jezus powróci. I na dzień dzisiejszy żyjemy gdzieś pomiędzy tymi dwoma kubkami. Ja nie wiem, czy to nie jest już to miejsce. Może to już są ostatnie dni, lata, godziny, nie wiem. Ale żyjemy w tym momencie. I żyjemy w takim czasie, którym teolodzy też nazywają tak potocznie już i jeszcze nie. Ja kiedyś trochę na ten temat mówiłem. Jest to szczególny czas, bo coś się rozpoczęło, ale coś się jeszcze nie zakończyło. W Rzymian 8, 22 czytamy i 23 czytamy takie słowa. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Czyli możemy postawić ten punkt dzisiejszy, gdybyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, bo aż dotąd, aż do dzisiaj. Nie tylko ono, ale i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. To słowo mówi, że nie wszystko jest jeszcze tak, jak to zostało zaplanowane. Oczekujemy, wzdychamy, patrzymy w przyszłość z nadzieją. Otrzymaliśmy zaczątek ducha. Boże Słowo mówi, że chrześcijaństwo, czy początkiem chrześcijaństwa jest narodzenie na nowo. Czyli następuje głęboka przemiana w naszym duchu. Stajemy się istotami duchowo ożywionymi. I w duchu jesteśmy doskonali. Już nic się nie da zmienić. Gdybyśmy mieli takie duchowe lustra i stanęli przed nimi, moglibyśmy zobaczyć siebie jako ducha doskonałego, czystego, świętego. I ja tak rozumiem, dlatego apostołowie pisząc listy pisali do świętych. Chociaż ich życie nie do końca wyglądało święte, ale pisali do świętych, ponieważ w środku, w swoim duchu są już doskonali, są święci, są podobni do Boga. Ale problem polega na tym, że żyjemy w ciele i w tym ciele wzdychamy. A to ciało jest stare, podległe chorobom, podległe grzechowi i dlatego wzdychamy. Wzdychamy w sobie, oczekując momentu, kiedy Jezus Chrystus powróci. A więc oczekujemy tego momentu. Biblia w wielu miejscach nas zachęca do tego, abyśmy tego momentu oczekiwali. Bo to jest wyjątkowy moment w historii ludzkości. Pan powróci. Pan powróci w swojej chwale, aby zabrać swój Kościół. I wtedy dopiero nastąpi coś wielkiego. Wzdychamy, aby nastała pełnia Królestwa w życiu każdego z nas. Nastała doskonałość w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu. Oczekujemy, że nastąpi, czy otrzymamy nowe ciała. Nastąpi przeniesienie nas do nowej rzeczywistości, a tą nową rzeczywistością będzie nowe mieszkanie, nowe ciało. Nie będzie śmierci, nie będzie cierpienia, nie będzie choroby. Ale póki co wzdychamy. I sami wiecie, na każdym nabożeństwie niemalże jest chwila, w której poświęcamy na modlitwę o rozwiązanie problemów, o uzdrowienie, o wyrwanie z niedoli. Wszystkie te przypadki uzdrowień z czasów Jezusa, jest ich wiele w Bożym Słowie, stanowi takie eschatologiczne wtargnięcie czegoś, co dopiero nastąpi, czegoś, co dopiero ma być. I pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. W 90 roku, o ile dobrze pamiętam, bo już trochę upłynęło czasu, prowadziłem tutaj budowę i było tutaj sporo robotników. I w 90 roku, gdzieś w tym momencie, jak jesteśmy w tej chwili, czyli około połowy stycznia, był szczególny czas. Pamiętam, że było tak ciepło wtedy, chyba ze 2-3 dni było tak ciepło, że robotnicy byli rozebrani do pasa. Wtedy mieliśmy zrobiony wykop nad małą salą, nad tą zieloną salą i tam w tym wykopie przygotowywaliśmy ławy do lania fundamentów na ławy, takie szalunki, zbrojenia. I pamiętam, że przez te 2-3 dni pławiliśmy się w słońcu i robotnicy bardzo się cieszyli i nawet były takie pogłoski, może nie będzie wiosny, może od razu przejdziemy do lata. Ale drodzy, to jest taki doskonały, myślę, obraz tego, co to znaczy wtargnięcie eschatologiczne. To właśnie przez ten dzień czy dwa, kiedy słoneczko naprawdę grzało, mogliśmy sobie uświadomić, że zbliża się lato. Że jakby ten czas, ta chwila nam zapowiadała przyjście tego szczególnego okresu, jakim jest lato. I to mniej więcej można by w ten sposób zobrazować, jeśli chodzi o wtargnięcie eschatologiczne. Kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy uzdrawiał, kiedy dotykał ludzi, kiedy wskrzeszał umarłych, to właśnie było takie wtargnięcie eschatologiczne. Bóg objawiał swoją potęgę, swoją moc i zapowiadał rzeczy przyszłe poprzez te wydarzenia. Wiemy również z Ewangelii, że nie wszyscy zostali uzdrowieni w czasach Jezusa. Nie wszyscy. Czasami odnosi się wrażenie, że to było tak popularne, tak oczywiste. Z całego Izraela zjeżdżali się na konferencje uzdrowieńcze i wracali do domu zdrowi. Nie wszyscy i za chwileczkę przynajmniej postaram się pokazać przykład, że nie. Nie wszyscy również i dzisiaj są uzdrowieni. Musimy sobie to szczerze powiedzieć. Mamy wokół siebie przykłady. Przypomnę tylko, przywrócę na pamięć brata Michała Hedzika. Wielu ludzi się modliło o niego, ale Pan go zabrał do siebie. I nie wiemy dlaczego. Nie pytajcie mnie, nie wiem. Tylko Pan Bóg wie dlaczego. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Tylko Bóg wie. W kolejnej części chciałbym przedstawić takie trzy przypadki wtargnięcia eschatologicznego do życia ludzi żyjących w czasach Jezusa Chrystusa. Są to trzy różne przypadki, czy trzy różne sposoby, w którym to uzdrowienie przyszło. On czekał, ciągle przychodził. Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to, że ten człowiek nie znał Jezusa. Nie wiedział, kim jest. Kontekst na to bardzo jednoznacznie wskazuje. I moje pytanie jest, było tam mnóstwo chorych. Dlaczego ten jeden został uzdrowiony? Dlaczego Jezus nie odszedł tej sadzawki i nie wysłał do domu wszystkich uzdrowionych? Jest to pytanie, na które nie ma odpowiedzi na tą chwilę. Ale to wskazuje na to, że to wtargnięcie eschatologiczne może być zainspirowane przez Boga. To Bóg przyszedł tam. To On sobie zaplanował, że tam przyjdzie i to On wybrał tego człowieka i to On go uzdrowił i to On go posłał do domu. Ten chory nie miał żadnego wpływu. On nawet nie wierzył, że Jezus jest Mesjaszem. On nie spodziewał się od Niego czegokolwiek. On tylko podzielił się swoją sytuacją, w której się znalazł. Może miał nadzieję, że wzbudzi w nim litość i posiedzi trochę i jak woda się poruszy, to go wrzuci do wody. Ale Jezus uczynił coś niesamowitego. Powiedział, wstań i chodź. I on zebrał swoją matę, swoją karimatę i poszedł do domu. I to jest pierwsze, uzdrowienie, które wynika z Bożej inicjatywy. Drugie, kobieta cierpiąca na krwotok. Bardzo ciekawe zdarzenie. Łukasz 8 rozdział od 43 wersetu czytamy. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego, mowa o Jezusie, i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, w reakcji na to, co się wydarzyło, Jezus odwraca się i pyta się apostołów, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną na ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, ktoś się mnie dotknął. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta dostrzegłszy, że nie może się ukryć, jak czytamy dalej, padła przed nim i wyznała, co się wydarzyło. W odpowiedzi na to usłyszała piękne słowa. Idź w pokoju, wiara twoja uzdrowiła cię. Ten przypadek jest o tyle ciekawy, że nie został zaplanowany przez Pana Jezusa Chrystusa. To sam Pan Jezus był zdziwiony, że coś się wydarzyło. Poczuł, że wyszła z Niego moc, ale nie wiedział nawet, kto się dotknął. Wiecie, zastanawiające jest. 12 lat kobieta cierpiąca. Można powiedzieć, że wykradła uzdrowienie. Może to nie jest najlepsze określenie, ale tak to nazwałem. Skorzystała z sytuacji. Dlaczego tak postąpiła? Co ją zainspirowało? Na podstawie czego zbudowała swoją wiarę, że tak się zachowała, a nie inaczej? I dlaczego Pan Jezus pobłogosławił ją? Dlaczego posłał ją, mówiąc słowa, wiara twoja cię uzdrowiła? Myślę, że odpowiedzią jest troszeczkę wcześniejszy fragment, Łukasz 6,19, napisane jest tak. A cała rzesza, mowa o ludziach, pragnęła się dotknąć Jego, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. A więc to nie był odosobniony przypadek. To był jakby sposób na uzdrowienie. Rozeszła się wieść, że jest człowiek wyjątkowy, niesamowity, który głosi z mocą. Nie tylko głosi z mocą, ale jeśli jesteś chory, jesteś chora i gdzieś tam ukradkiem dotkniesz się jego szaty, będziesz uzdrowiony, będziesz uzdrowiona. Niesamowite. I ten sposób wtargnięcia eschatologicznego nazwałem uzdrowienie poprzez dotyk z wiarą. I wreszcie pozwólcie, że trzeci można by mnożyć. Ja tylko próbuję jakby takie podstawowe przedstawić. Ślepy Bartymeusz. To jest trzecia historia, którą chciałbym przytoczyć. Marek 10, rozdział 46, werset. I poszli do Jerycha, mowa o apostołów, o apostołach i o Panu Jezusie. A gdy wychodzili z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu. Siedział sobie pewien człowiek, nazywał się Bartymeusz. Bar to znaczy syn Tymeusza, tak na imię miał jego ojciec. Był ślepym żebrakiem. Usłyszawszy, że Jezus idzie, zaczął wołać: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ludzie wokół mówią: zamknij się, żebraku, siedź cicho, nie przeszkadzaj, Pan idzie. Ale on tym bardziej zaczął wołać, zaczął krzyczeć: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I w pewnym momencie Jezus przystanął, usłyszał jego wołanie, zatrzymał się. Powiedział: przyprowadźcie go do mnie. I przyprowadzono. Zrzucił z siebie swój płaszcz. Widocznie był jakoś ubrany, żeby wzbudzać litość, taki żebraczy płaszcz, odpowiednio ułożony, żeby pieniądze się nie rozchodziły. Był niewidomy, więc musiał sobie jakoś zorganizować tak, żeby ten sposób na życie jak najlepiej funkcjonował. Zrzucił z siebie ten płaszcz. Nie wiem, czy sam podszedł do Jezusa, czy ktoś go przyprowadził, ale stanął przed majestatem naszego Pana i usłyszał pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Mistrzu, abym przejrzał. I znów usłyszał: wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i poszedł za nim drogą. Jest to trzeci beznadziejny przypadek. Nie wiemy, ile ten człowiek lat był ślepy, a może był od urodzenia. Nie wiemy. Wiadomo, że ta choroba doprowadziła go do ruiny finansowej. Był żebrakiem, był w najniższym poziomie. Żył z tego, co udało mu się zebrać. Siedział przy ruchliwej trasie. czytaliśmy przed chwileczką, że wychodzili z Jerycho do Jerozolimy. To był w tamtych czasach bardzo ważny szlak. Zresztą Jerycho było też ciekawym miastem w czasach Pana Jezusa. Mieszkali tam oficjele rzymscy, którzy mieli swoje bardzo bogate rezydencje. Zresztą samo Jerycho jest to wyjątkowe miejsce nawet do dzisiaj, ponieważ tam jest woda i jest zieleń. Macie wokół wszędzie pustynię, a tam jest zielono. Trakt handlowy. Tam również wędrowali pielgrzymi. To było dobre miejsce do takiego sposobu życia, bo zawsze ktoś przechodził, zawsze czyjeś serce było poruszone i ktoś rzucił ten pieniążek. Było to też miejsce szczególne, ponieważ jak taki żebrak sobie siedział, rozmawiał z różnymi ludźmi. Przechodzili, pytał, niektórzy przystawali, a więc mógł usłyszeć, co słychać z jednej strony, co słychać w Jerozolimie, co słychać tam gdzieś w okręgu jeziora Genezaret, może jeszcze dalej. I kiedy zastanawiałem się nad tą historią, pomyślałem sobie tak. Bartymeusz musiał dużo wcześniej słyszeć o Jezusie. Musiał słyszeć, że jest ktoś niesamowity. Ktoś, kto uzdrawia. Ktoś, kto ma szczególną moc. Być może słyszał już przypadki uzdrowienia ze ślepoty. Być może spotkał się z jakimś człowiekiem, powiedział, czemu ty tu siedzisz jeszcze? Idź do mistrza, idź do Jezusa i będziesz zdrowy. I przypuszczam, że po którejś takiej historii, którą usłyszał, postanowił w swoim sercu, będę tu siedział. Może nie miał go kto zaprowadzić do Jerozolimy, może nie był w stanie, nie wiem. Kontekst nie odpowiada na te pytania. Ale wiem jedno, że w jego sercu zrodziła się nadzieja. I powiedział, jak tylko usłyszę, że on tu przechodzi, to tej okazji nie przepuszczę. I będę wrzeszczał na całe gardło, aż mnie usłyszy. A kiedy mnie usłyszy, na pewno mnie nie zostawi. I ślepy Bartymeusz doświadczył Bożego cudu. To wtargnięcie eschatologiczne stało się jego udziałem. Przejrzał. Być może był jednym z iluś tam osób, które w tamtych czasach przejrzały. Zapewne ludzi ślepych było bardzo wielu. I ten trzeci sposób nazwałem uzdrowienie, które przychodzi poprzez modlitwę. Drodzy, musimy sobie zadać pytanie, jak jest dzisiaj? Jak się mają sprawy dzisiaj? Czy Bóg się zmienił? W liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset, czytam takie słowa. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Jezus Chrystus jest ten sam, jaki był wczoraj, taki jest dzisiaj. On jest taki sam dzisiaj. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest, otwórz Ewangelię, czytaj. Właśnie taki jest dzisiaj. On się nie zmienił. Boże Słowo i w tym, i w wielu innych miejscach zapewnia nas o tym, że Jezus się nie zmienił. Jest tylko jedna zmiana, że w czasach Jezusa, w czasach apostołów, oni Go oglądali. Ludzie mogli Go widzieć, mogli Go dotykać, bo był fizycznie obecny pośród nas. Dzisiaj Go nie widzimy. Dzisiaj postępujemy w wierze. Ale drodzy, gdyby przytoczyć, a pozwolę sobie przytoczyć słowo Pana Jezusa, który powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, Pan Jezus mówi, ja jestem pośród was. Nie dodał, że nie będziecie mnie widzieć, ale to wiemy. Ale On tutaj jest. Jest taki sam, jak wtedy, kiedy spotkał Bartymeusza. To jest Bóg Wszechmogący, który się nie zmienia. Taki sam. I również dzisiaj, patrząc poprzez pryzmat Bożego Słowa, widzę co najmniej te trzy sposoby, w które Bóg działa. Jeszcze raz chcę mocno podkreślić, nie zawsze, gdy się modlimy, przychodzi uzdrowienie. Ale błędem by było powiedzieć, że nie ma uzdrowień. Bo wielokrotnie, kiedy prosimy o podniesienie rąk od czasu do czasu tych, którzy doświadczyli uzdrowienia, te ręce są. Sam osobiście byłem świadkiem, doświadczałem, modliłem się o chorych i mogłem oglądać prawdziwe uzdrowienie. Mam też przypadki, w których się modliłem. Niektórzy odeszli po mojej modlitwie, niektórzy nie zostali uzdrowieni. Ale to nie może spowodować w moim sercu takiego oto przeświadczenia, że w takim razie nie będę się modlił, no bo może nie zostanie uzdrowiony. Przez lata nauczyłem się bez względu na wszystko być wierny Bogu i modlić się o każdego, modlić się o siebie i o każdego człowieka, który prosi o modlitwę. Bo wiem, że Bóg, tak jak Robert powiedział na początku, Bóg może uzdrowić. Może uzdrowić. I pierwszy przypadek czytamy tak w Ewangelii Marka, 16 rozdział, 20 werset. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, zwiastowali Ewangelię, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Poszli. Jezus najpierw powiedział, idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czytamy w Ewangelii Mateusza. To są jedne z ostatnich poleceń Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, ja jestem z wami aż do skończenia świata. I apostołowie byli temu posłuszni i poszli i zwiastowali. I czytamy, że Pan Jezus potwierdzał ich słowo cudami, znakami, uzdrowieniami, jakie jemu towarzyszyły. Niesamowite. To jest niesamowite. I nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale najwięcej uzdrowień, jakie doświadczyłem, to właśnie z ludźmi, którzy szukali Boga. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale krótka modlitwa, jakże wielu ludzi doświadcza uzdrowienia, doświadcza rozwiązania problemów. Bo Bóg chce potwierdzić, że to, co ja mówię, to, co ty mówisz o Nim, a jeśli mówimy pełną Ewangelię, On to potwierdza. I to jest pierwszy przypadek. I te uzdrowienia przychodzą z Bożej inicjatywy. On to czyni. On potwierdza. Jest tutaj to wyraźnie podkreślone. W Dziejach Apostolskich 4, rozdział 29, werset i 30 czytamy o kryzysie. Apostołowie i ewangeliści, którzy wtedy funkcjonowali, zostali zastraszeni. I zaczęli się bać. I wtedy zebrali się, aby modlić się do Boga. I modlili się tak. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty, i znów mamy to słowo, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię Twego Syna, Świętego Syna. Mamy kontynuację jakby tego. Oni zaczęli wątpić, zostali zastraszeni, stanęli przed Panem i Bóg napełnił ich Duchem Świętym, odwagą i poszli i zwiastowali. Możecie to czytać dalej. Z odwagą, a Pan potwierdzał to znakami i cudami. Drugi sposób, uzdrowienie poprzez dotyk z wiarą. W Ewangelii Marka czytamy, 16 rozdział, 17 werset, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I tam czytamy, na chorych ręce kłaść będą. I co się będzie działo? Ci wyzdrowieją. A ci wyzdrowieją. Ja rozumiem to tak, że pod tym kryją się dary Ducha Świętego, dary uzdrawiania. Ktoś, kto zostaje wyposażony w dar uzdrawiania, aby go przekazać choremu, kładzie ręce i Boża moc przychodzi, aby uzdrowić. I wreszcie trzeci sposób, poprzez modlitwę. W liście Jakuba czytamy 5:14. Choruje kto między wami? Wiecie, to jest niesamowite słowo. Bo też słyszymy nauki, że chrześcijanin powinien być bogaty, powinien być zdrowy i szkoda, że jeszcze się nie dodaje, że powinien być zawsze młody, tak? A tutaj jest pytanie. Człowieka, który był blisko Boga, jego list, który napisał, znalazł się w kanonie Nowego Testamentu. I on stawia takie pytanie, choruje kto między wami? No tak, choruje. I potem podaje instrukcję, co należy zrobić. Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, czy grzechów, bo to jest liczba mnoga, będą mu odpuszczone. A więc mamy kolejny sposób, w jaki może przyjść Boże uzdrowienie do twojego i do mojego życia. Namaszczenie i modlitwa. I tutaj widzę Bartymeusza. Boże, zmiłuj się nade mną. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wierzę, że kiedy modlimy się, kiedy namaszczamy olejem i kiedy wołamy z wiarą, Bóg przychodzi. Drodzy, te trzy aspekty, można by jeszcze patrzeć troszeczkę szerzej, jak czterech przez powałę spuściło sparaliżowanego. To jest obraz modlitwy wstawienniczej, że możemy wstawiać się jedni za drugimi. Możemy stworzyć taki zespół modlitewny i powiedzieć, będziemy się tak długo modlić, aż będzie odpowiedź. Bóg nigdy nie odpowiada nie na nasze modlitwy. Chciałbym to mocno podkreślić. Są trzy odpowiedzi i wszystkie trzy są pozytywne. Bóg mówi tak teraz i czasami doświadczamy, że modlimy się o kogoś i jest uzdrowiony natychmiast. Czasami to widać, czasami widzimy, jak ten człowiek podnosi ręce i mówi, dziękuję Ci, Panie, wiem, że jestem zdrowy. Czasami Bóg mówi, tak, ale poczekaj, ma swój czas, może coś ma do załatwienia jeszcze po drodze. I to jest druga odpowiedź, a trzecia odpowiedź jest, mam coś lepszego dla Ciebie. Mam coś lepszego. No, możemy dyskutować, tak? Co może być lepszego od uzdrowienia, jeśli jestem chory. Mówię, nie wszystko rozumiem. Ja tutaj staję w pokorze, widziałem różne rzeczy i powiadam, Bóg ma zawsze coś najlepszego dla nas, co nie zawsze my tak przyjmiemy. I drodzy, na koniec chciałbym przeczytać Izajasza 58:6. Myślę, że to jest ważny fragment, jeśli chodzi o uzdrowienie. I czytamy tak. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa prowrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. I potem czytamy tak, 8. werset. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i tutaj i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Czasami się modlimy, 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 modlimy. Już jesteśmy zmęczeni tym. I oczekujemy, że to uzdrowienie przyjdzie, a ono nie przychodzi. I zastanawiam się, czy czasami właśnie ten Izajasz 58 nie jest odpowiedzią. że powinienem powiedzieć: dobrze, Boże, przez najbliższe 3 dni pójdę gdzieś na ubocze, wyciszę się i będę pościł przed Tobą. I będę wsłuchiwał się w to, co Ty masz mi do powiedzenia. A kiedy Ty przemówisz do mnie, to ja wstanę ze swoich kolan i zrobię to, co powiesz. Nie tylko dowiem się, bo o, Pan przemówił do mnie, halleluja. Bóg mnie kocha, bo powiedział coś do mnie. Bóg mówi w konkretnym celu. I kiedy tak postąpimy, może się zdarzyć przełom w naszym życiu. Myślę, że żyjemy sobie i czasami zdajemy sobie sprawę z pewnych rzeczy, czasami sobie nie zdajemy. Ranimy siebie nawzajem, obrażamy Boga, a potem przychodzimy w niedzielę i podnosimy ręce i prosimy, aby nas uzdrowił. Nie chcę, aby ktokolwiek czuł się oskarżony na tym miejscu. Raczej uważam, że to słowo nas zachęca do zajęcia konkretnej postawy. Bo może słyszałem takie przypadki, że ktoś, kto rzeczywiście stanął przed Bogiem i przyjął to, co Bóg miał mu do powiedzenia i uporządkował swoje życie, to jeszcze nie zdążył dojść do domu po nabożeństwie, już był uzdrowiony. Słyszałem o człowieku, który nienawidził, nie przebaczył i miał jakąś chorobę, już w tej chwili nie pamiętam jaką, i chodził z nią przez lata. I ilekroć na nabożeństwie było wezwanie o modlitwę, zawsze wychodził. I nigdy uzdrowienie nie przychodziło. Ale któregoś dnia spotkał człowieka, któremu Bóg objawił. I ten człowiek go zapytał, mówi: czy ty wszystkim ludziom przebaczyłeś? I wtedy przypomniał sobie, chyba chodziło o ojca, ojciec go bardzo skrzywdził. I wtedy stanął przed Bogiem i powiedział: Panie, jeśli to jest przeszkodą w moim życiu, abym mógł przeżywać pełnię, to ja przebaczam mojemu ojcu. I kiedy to zrobił, kiedy z głębi serca przebaczył swojemu ojcu, natychmiast przyszło uzdrowienie. W tej samej chwili. Wielu rzeczy nie rozumiemy. Żyjemy w świecie duchowym. Próbujemy sobie to w racjonalny sposób poukładać naszym rozumem. Ale myślę, że dobrą rzeczą jest zwracać uwagę na to, co mówi Boże Słowo. Drodzy, te 3, a więc ta wyciągnięta ręka Boga, kiedy my zwiastujemy Ewangelię, dary uzdrawiania, które Bóg udzielił Kościołowi, i to namaszczenie olejem połączone z modlitwą przekonują mnie o jednym. Bóg chce uzdrawiać w Kościele. Zgodzicie się ze mną? On jest gotów uzdrawiać. On chce wyciągać swoją rękę, tak jak robił to 2000 lat temu, aby uzdrawiać. Jest potrzebna jedna rzecz. To, co jakże często jest podkreślane w Ewangeliach. Kiedy ludzie doświadczali uzdrowienia, Pan Jezus często mówił: idź w pokoju, wiara Twoja uzdrowiła Cię. I wiecie, patrzę na swoje życie i nieraz jestem przerażony, bo już się modlę i nie wierzę. Nie wiem, czy wy macie podobnie. Kiedy człowiek jest przygotowany, kiedy wejdzie na wysoko, w swoim duchu, utwierdzony, wtedy jest gotowy przyjmować od Boga. Ale czasami nie ma tego przygotowania, nie ma czasu, pośpiech, tempo, i przychodzi się modlić. I modlimy się. I wołamy do Boga. Ale to są słowa. Bóg patrzy na moje serce. Patrzy na moją wiarę. Bartymeusz siedział, nie wiem ile, pół roku, może rok, na tym słońcu tam, przy tej drodze. Nie chciałbym tam siedzieć jeden dzień. Wierzcie mi, byłem tam w tym miejscu. Tam jest tak źle, tam jest tak gorąco. Może miał jakieś drzewo, które go chroniło, ale i to nie jest przyjemnie. Dla nas tutaj z północy to szczególnie. Ale on siedział. Dlaczego siedział? Wierzył. Ufał Bogu. W nim widział rozwiązanie. Nie w swojej wierze. Nie w kimkolwiek, ale wiedział, że Mesjasz może zmienić jego życie. Kobieta przyłapana, kobieta, która dotknęła się Jezusa, miała wiarę. Przyszła. Zapewne musiała się przeciskać przez tłum. Może Pan Jezus był otoczony, miał taką ochronę. I ktoś tam powiedział, holo, hola, kobieto, na bok. Nie masz prawa się tutaj wciskać. Ale ona tym bardziej gdzieś tam znalazła szczelinę, bo wiedziała. A dlaczego wiedziała? Bo wierzyła. Jej wiara to była już świadomość, przekonanie, przemienione w działanie. I ona przyszła do Jezusa. I być może tylko lekko musnęła palcami. I przyszło uzdrowienie. I Boża moc przeniknęła jej chore ciało. I została uzdrowiona. Być może dzisiaj jesteś na tym miejscu i być może już zmęczony czy zmęczona chorobą. Powiem wam, że to słowo zostało zainspirowane w moim sercu, ponieważ w ostatnim czasie spływa mnóstwo próśb o modlitwę, o uzdrowienie. Coraz więcej chorób. Ale ja sobie myślę tak, że jeśli się dzieją złe rzeczy, to Boża łaska jest potężniejsza, zgodzicie się ze mną. Tylko my jako Kościół musimy stanąć we właściwy sposób i pozwolić Duchowi Świętemu, aby objawiał potęgę, moc i chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo dzieło, które dokonał, jest niesamowite. To jest Król Królów, Pan Panów. Wiecie, zawsze przeszywają mnie te słowa. Jezus przychodzi do apostołów. Przebite ręce, może jeszcze krew, może już zaschnięta, może już tylko blizny były. I mówi, dana mi jest wszelka moc. Słuchajcie, chłopaki, dana mi jest wszelka moc. Oto idę zasiąść na tronie, nikogo nie ma przede mną. Wszystko jest pod moimi stopami. I do takiego króla przychodzimy. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Myślę, że dobrą rzeczą jest mieć w świadomości to, co powiedziałam na początku. Nie wymuszaj na Bogu uzdrowienia, ale raczej pytaj, bo może są jakieś przeszkody. Nie myśl, że ty jesteś uzdrowicielem, bo może myślisz, że jak kładziesz ręce i jedna, druga, trzecia, piąta osoba została uzdrowiona, to że jesteś wielki. Nikt z nas ludzi nie ma mocy ku uzdrawianiu. Ona jest w Chrystusie. Amen. A On jest tu na tym miejscu. On jest na tym miejscu. I chciałbym was zachęcić. Jeśli dzisiaj przyszedłeś na to miejsce i masz w sercu wiarę, aby stanąć przed Panem, powiedzieć, Boże, oto jestem. Zmiłuj się nade mną. Ja wierzę, że Bóg będzie wyciągał rękę dzisiaj do każdego z nas. Amen.